Czy wiesz, skąd znamy metal? Skąd wzięli się rycerze? A może chcesz dowiedzieć się, co robi archeolog i skąd wie, ile lat mają znalezione przez niego zabytki? Słuchaj audycji Archeoradio i poznaj historię naszych przodków. Partnerem audycji jest Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
Witamy w czwartym, kolejnym już odcinku Archeoradia. Witają Państwa Łukasz Gackowski
i Albin Soku
z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Albin, na pewno słyszałeś ostatnią dyskusję na temat tego, czy ludzie zabijali kiedyś dinozaury, czy ich nie zabijali. Myślę, że masz na ten temat swoje zdanie.
No tutaj zdanie można mieć jedno. Oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby ludzie żyli razem z dinozaurami, aczkolwiek możemy domyślać się, skąd taki mit wziął się, prawdopodobnie z różnych obrazów kulturowych, z kreskówek, z komiksów, które zdawają się sugerować, że ludzie żyli z dinozaurami, no, nic bardziej mylnego.
No tak, tutaj w Pinstonowie niech się najbardziej rzucają na myśl, gdzie faktycznie dinozaury były sprowadzone do roli jakichś tam zwierząt domowych, ale skoro jesteśmy przy zwierzętach domowych, my w naszym muzeum mamy obiekt, rekonstrukcję obiektów sprzed 2700 lat. To jest jakieś tam przełom epoki brązu i żelaza i ludzie wtedy, no faktycznie te zwierzęta były dla nich dość bliskie. Ja się, wiesz co, kiedyś tak zastanawiałem, wiele ludzi, którzy przyjeżdża do naszego muzeum, mówi, że ci ludzie musieli żyć w takiej zgodzie z przyrodą, blisko lasu, wykorzystywali go na zasadach takich pokojowych, wręcz brali tylko to, co im potrzebne. No, sielanka, żyć, nie umierać.
Faktycznie, taki obraz zdaje się być wykreowany. Bardzo często ludzie, którzy nas odwiedzają, zdają się sugerować, że właśnie tak było, że ci ludzie żyli w takiej idealnej harmonii z otaczającym światem. Tak jak wspomniałeś, brali tylko to, co potrzeba i nic więcej. Ale jednak badania archeologiczne i pewne analizy związane z rekonstrukcją dawnego środowiska pokazują nam zupełnie inny obraz, żeby nie powiedzieć całkiem odwrotny. Proszę sobie wyobrazić, część z Państwa, którzy wiedzą, jak wygląda przedstawienie tej rekonstrukcji u nas w muzeum, jak domyślamy się, że wyglądało to osiedle, no, widzą 12 rzędów chat. Widzą ogromne wały, które są, to wszystko zbudowane jest z drewna całkiem dobrej jakości, tak, grubych, długich belek. No i tutaj trzeba sobie zadać pytanie, skąd takie ogromne ilości drewna? Biorąc pod uwagę to, że osiedle obronne zostało wybudowane na dawnej wyspie, no tutaj łatwo domyśleć się, że to drewno musiało pochodzić spoza tej wyspy i być sprowadzane z okolicy, mniej lub bardziej dalekiej. Przede wszystkim było tego drewna bardzo dużo i to w pewnym stopniu przyczyniło się do degradacji środowiska. Ale to tylko jakby taki początek, biorąc pod uwagę gospodarkę tamtych ludzi, czyli to, w jaki sposób pozyskiwali pożywienie, w jaki sposób uprawiali ziemię. Wszystko to powodowało, że następowała bardzo daleko idąca trzebież lasów.
Ale Albin, to trzebież lasów oni musieli robić, bo w tym czasie dookoła były no, same lasy. Przecież tego lasu było no, chyba był najbardziej spotykaną, najczęściej spotykaną formą terenową, więc żeby mieli jakiekolwiek pola, no najpierw musieli ten las usunąć. No tutaj było to coś zupełnie naturalnego.
No tak, tylko usuwając taki las, powstaje bardzo żyzna ziemia, która jest początkowo, powiedzmy, nawożona tym, co po tym spaleniu lasu.
No właśnie, to jest ciekawe, są jakieś dowody na to, w jaki sposób oni oczyszczali las pod zrobienie pól? Czy to była faktycznie metoda wypaleniskowa, czy wycinali to?
Bezpośrednich dowodów nie ma, prawda? Bo jeśli ten las został usunięty w jakiś sposób, to niewiele po tym lesie zostało i trudno ocenić, w jaki sposób to zrobili. Zazwyczaj archeolodzy posługują się albo zdrowym rozsądkiem, albo obserwacjami etnograficznymi, czyli obserwują ludność, plemiona, które mogą w podobny sposób działać jak ludzie w epoce brązu czy w innych czasach. No i wydaje się, że najbardziej takim ekonomicznym sposobem, jeśli chodzi o oszczędność siły, trzebieży lasów jest wycinanie ich albo też wszczynanie takich sztucznych pożarów, które jakby robią pracę za nas.
Czyli gigantyczna ilość dwutlenku węgla dostała się do atmosfery.
Tak, tak.
I to już pierwsza przesłanka, że ci ludzie wcale nie byli tacy zupełnie zgodni z naturą, ekologiczni,
nie byli
i sielankowi.
Tak. Ale za to mieli w pełni organiczne uprawy.
Jak patrzymy na badania takie palinologiczne, czyli polegające na badaniu pyłków zalegających na dnie osadów jeziornych, czyli pozwalające rekonstruować wkrótce środowisko naturalne w otoczeniu jakby tych siedzib ludzkich, pokazuje się tutaj faktycznie, że ta deforestacja, czyli odlesienie, usunięcie tych lasów, no była no, gigantyczna. My sobie wyobrażamy takie połasie tam rzędu parunastu, paru dziesięciu metrów kwadratowych, a tu no, setki, jak nie tysiące hektarów leciały jakby w trzebież, nie? Faktycznie.
Tak, później były używane jako pola i problem jest taki, że te lasy tak szybko nie odrastają. Po pierwsze, takie drzewa liściaste potrzebują wiele lat, żeby na nowo odżyć, tak, żeby rosnąć. A dodatkowo takie przepalone, właśnie gołe połacie jeszcze wolniej odrastają niż...
No ta regeneracja nie jest jakoś bardzo szybka, ale też drzewostan był inny niż teraz. Nie było takiej przewagi gatunków iglastych, które rosną szybciej niż to drewno twarde typu dąb, typu buk właśnie.
I takie puste po polach uprawnych przestrzenie szybko są zdominowane przez trawy, przez jakieś chwasty i ciężko później takim drzewom dużym się przebić przez takie struktury.
Się zastanawiałeś kiedyś, jak musiała wyglądać organizacja dowozu drewna na taką wyspę? Przecież wyspa relatywnie była niewielka, nie?
To tak, tak jak już wspomniałem, często się zastanawiam, często turyści pytają, to jak oni to przewieźli? Czy statkami olbrzymimi, te olbrzymie...
No drewno ma tą przewagę, że pływa.
Tak, można było wykorzystać tą właściwość drewna. Można było też skorzystać ze srogich zim, które powodowały skucie jeziora lodem i wtedy po lodzie można było takie drewno przenieść. Co ciekawe, badania wykazały, że bardzo znaczna ilość drewna była ścięta właśnie zimą. To dzisiaj też wiemy, że każdy, kto zajmuje się pozyskiwaniem drewna, wie, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest ścięcie drewna zimą, kiedy te procesy wegetacyjne są uśpione. Wtedy drewno łatwiej jest przygotować, żeby później...
Ono jest potem też, zdaje się, lepsze mechanicznie,
tak,
nie?
Lepsze
w obróbce i w wykorzystaniu jakby w budynku. Natomiast no, mnie zawsze ciekawiło, już tak jakby odchodząc do tego tematu natury, ale kwestia samej tej organizacji. Przecież to musiały być no, setki, też jak nie tysiące osób, które w jakimś określonym porządku to drewno musiały dostarczać, bo jakby to wszystko zwieść na raz, no to by im zabrakło przestrzeni, żeby te domy zbudować. Z kolei jakby to było za rzadko, no to by to powstawało powoli, a ta nasza osada wydaje się, że dosyć szybko i sprawnie była zbudowana, więc ta organizacja chyba tutaj naprawdę na wysokim poziomie była. Mówimy tutaj o wykorzystaniu lasu z perspektywy tylko i wyłącznie drzew, ale no pamiętajmy, że ci ludzie, mimo że byli rolnikami, uprawiali pola, tak jak mówiłeś, i no z pewnością mieli swoje zwierzęta hodowlane, bo widać to po kościach, które znajdujemy na półwyspie dzisiejszym, a wtedy wyspie, no to jednak też i w trochę bardziej niecnych celach do lasu się udawali. Mówiąc krótko, polowali na zwierzynę. Przed chwilą rozmawialiśmy sobie z Albinem w Archeoradiu o tym, jak ludzie prawie 3000 lat temu wykorzystywali las jako źródło budulca do budowy swojej osady, ale wspomnieliśmy też, zaczęliśmy temat tego, że las był też źródłem pożywienia. I nie tylko pożywienia, ale przede wszystkim chodziło nam właśnie o to, że ludzie na zwierzęta niestety polowali.
Tak, tutaj warto podkreślić, że las to nie tylko budulec, ale też pożywienie. Zanim przejdziemy do polowania na zwierzęta i pozyskiwania mięsa, mamy też inne surowce, tak? Wszelkie rośliny, czy to te, które można później zjeść, czy wykorzystać jako surowiec, nie wiem, na sznury, powrozy, czy inne materiały. Wiemy, że ludzie zamieszkujący osadę na półwyspie Jeziora Biskupińskiego byli głównie rolnikami, uprawiali mnóstwo roślin, które pozwoliły im przetrwać. Także hodowali własne zwierzęta. Mamy mnóstwo kości, które ewidentnie pochodziły od zwierząt hodowanych tutaj na miejscu. Mnóstwo takich kości zostało znalezionych podczas wykopalisk. Mają one na sobie ślady noży, cięcia, rozłupywania, czasami są przypalone, więc być może prosto na takiej
czyli odpady kości. Takie kuchenne, tak, wydaje się.
Kuchenne po jedzonku. Ale wśród tych kości znajdują się też kości zwierząt dzikich, takie, które właśnie w tych otaczających osadę lasach sobie żyły. Są to jelenie, dziki, czasami łosie. Te zwierzęta oczywiście dostarczały pożywienia dobrej jakości, nad którym nie trzeba było się napracować. Wystarczyło iść do lasu i przy odrobinie umiejętności i szczęścia upolować, ale też te zwierzęta dostarczały.
Tak powiedziałeś, jakby one same wpadały w te sidła łowców.
No bo tu miałem na myśli to, że żeby wyhodować takie dorodne bydło, które możemy zjeść, trzeba dużo pracy i dużo wysiłku, tak? Trzeba, zwłaszcza zimą, kiedy trzeba temu zwierzęciu na zimę zapewnić jakieś jedzenie.
Pożywienie, tak samo jak
pożywienie. A tak, takie zwierzę dziko żyjące samo się rozwija i jakby musimy tylko je
skorzystać z natury.
Oczywiście nie było to łatwe, żeby tutaj nie wprowadzać w błąd.
No tak, no mało kto dzisiaj widział tak naprawdę jelenia, ale jest to no potężne zwierzę. A patrząc na poroża, to nie wiem, czy mi się zawsze wydaje, że te prehistoryczne musiały być chyba jeszcze większe.
Tak, jak się patrzy na wyroby, czy właśnie fragmenty poroża znalezione w czasie wykopalisk, to faktycznie można odnieść wrażenie, że te dawniejsze były większe. Albo po prostu do kontekstów archeologicznych trafiały te wyselekcjonowane. Tak? Jeśli już ktoś chciał zrobić jakiś przedmiot z poroża, to wybierał to no najlepsze. Oczywiście, żeby pozyskać poroże, nie zawsze trzeba upolować zwierzę.
No tak, tutaj forsujesz mit takiego brutalnego człowieka, który wydzierał tej naturze, co tylko chciał. Ale żeby poroże mieć, to tak jak mówisz, trzeba, można je też również po prostu znaleźć.
I to da się też archeologicznie wykazać. Jeśli znajdujemy poroże z tak zwanymi różami, czy taką pieczątką, która świadczy o tym, że to w naturalny sposób, w takim cyklu rocznym jeleń zrzuca to poroże, mogło być znalezione przez dawnych mieszkańców półwyspu i wykorzystywane wtórnie, i takie fragmenty są też znajdowane. A co robiono z tego poroża jelenia? Mnóstwo przedmiotów, tak naprawdę z badań archeologicznych w Biskupinie mamy setki, chyba można powiedzieć, przedmiotów
wykonanych. Zbiór drugi zaraz po ceramice, jeżeli chodzi o wielkość.
Tak, setki samych grotów strzał są.
Tak, ukończonych przedmiotów, bo gdyby liczyć półprodukty, te niedokończone odpady, to tego jest w tysiące.
Tak, więc to były naprawdę istotne surowce, zarówno kości zwierząt dzikich, jak i poroże jelenia. Były jednym z głównych surowców do wykonywania narzędzi. Były to, tak jak już wspomniałem, groty strzał, igły, przekuwacze, szydła, które pozwoliły robić otwory i...
Zastanawiałeś się kiedyś, jaka ilość, bo my dzisiaj właśnie też tak mówimy, że najczęściej te narzędzia były z poroża albo z kości. Mnie zawsze ciekawi jedna rzecz, ile jeszcze było narzędzi drewnianych?
Które się nie zachowały.
Igłę też się da zrobić z drewna i ona często będzie tak samo funkcjonalna jak ta z poroża. One są duże generalnie, małej igły z poroża się nie zrobi, ale taką dużą, drewnianą da się zrobić i ona, co ciekawe, może działać jak jest z twardego drewna, no ale wiadomo, że jej nie znajdziemy. Nie? To taki interesujący temat, ile z tego, co było kiedyś, jest już nam niedane do poznania. Ciekawym jest też to, że tak jak mówisz, ludzie robili narzędzia bardzo często właśnie z poroża, ale wykorzystywali też kości, nie tylko poroże.
Wykorzystywali kości, kości są troszeczkę inne niż poroże, może zrobić z nich inne rzeczy. Są znacznie twardsze niż poroże, ale mniej elastyczne, przez co bardziej kruche. Co ciekawe, ludzie wykorzystywali głównie kości zwierząt dzikich. Musieli zdawać sobie sprawę z tego, że zwierzęta hodowlane, które raczej w tamtych czasach nie miały lekkiego życia i były chowane w dosyć mizernych warunkach, no to wszystko wpływało na to, że ten ich kościec był dosyć słaby i nie nadawał się do wytwarzania narzędzi. Za to kości zwierząt dzikich, takich dobrze odżywionych w naturalnym środowisku, świetnie nadawały się.
No tutaj to widać nawet pod mikroskopem dzisiaj, jak się porównuje narzędzia właśnie z tych dwóch rodzajów kości.
Że... Tak, nie wchodząc tutaj w taką czystą biologię, bo wydają się bardziej gęste.
Chociaż nie zawsze tak było, bo jeszcze kilkaset lat wcześniej ludzie używali kości zwierząt hodowlanych.
Tak, wydaje się, że nie były tak zdegradowane te kości i można było z nich spokojnie wytworzyć.
No tak, bo zwierzęta hodowlane siłą rzeczy pochodzą od zwierząt dzikich, więc one w tym porządkowym okresie, kiedy tylko zostały udomowione, miały dużo cech charakterystycznych dla zwierząt dziko żyjących, dla swoich przodków, i te kości jakoś tam jeszcze miały ten walor użytkowy. No tutaj w późnej epoce brązu już generalnie widać, że chyba, ja nie wiem, nie znam chyba narzędzi w ogóle, wszystkie były robione z takich gatunków właśnie leśnych, a nie hodowlanych.
90% ponad, są małe wyjątki, używano chociażby kości żeber bydlęcych, które trudno znaleźć odpowiednik wśród zwierząt dzikich, co prawda można tutaj tura uznać za takiego dzikiego przodka bydła udomowionego, ale ten tur chyba nie był aż tak popularny tutaj.
Upolowanie tura to musiał być gigantyczny wysiłek.
Tak, i wiążący się z pewnym ryzykiem utraty zdrowia.
I to nie przez jednego członka osady.
Więc wykorzystywano tak żebra krów czy byków do robienia narzędzi, które trudno powiedzieć do czego służyły. Nazywa się gładzikami, czasami drapaczami. No, wykorzystywano po prostu tą taką powierzchnię do skrobania, do gładzenia czegoś, trudno powiedzieć.
Także narzędzia zrobione ze zwierząt służyły często też do obróbki samych zwierząt, bo te gładziki, które mówisz, to wydaje się, że służyły do garbowania skóry.
Tak,
i to też jest ciekawy temat, że las też zapewniał tego okrycia wierzchniego, nie? Właśnie na ubrania. Co z tego robiono, absolutnie nie mamy pojęcia.
To jest taki sam problem jak z tym, co wspomniałeś a propos przedmiotów wykonanych z drewna. Jesteśmy pewni, że musiało być ich mnóstwo,
ale nie mamy żadnych danych.
Problem jest taki, że one przez te tysiące lat do naszych czasów nie miały szans się zachować, stąd też nie wiemy, jakie były te przedmioty, ale jakbyśmy popatrzyli sobie na takiego przykładowo jelenia, to można z niego wykorzystać absolutnie wszystko. Tak, mięso.
No poza treścią pokarmową.
Mięso można zjeść, poroże, jak już wspomnieliśmy, i kości wykorzystać do robienia narzędzi, skóry na wykonanie czy to okrycia, czy sakiewek. No, do wszystkiego, do czego możemy wykorzystać różne gatunki skór. Nawet takie rzeczy jak kopyta czy ścięgna wydające.
Z kopyt bardzo dobry klej można zrobić.
Właśnie to chciałem powiedzieć, że można wykonać bardzo dobry klej, gotując takie kopyta. Ścięgna są świetnym materiałem na różnego rodzaju owijki, sznury, które są bardzo odporne.
A cięciwy do łuków też się nie robi ze ścięgien przypadkiem?
Jeśli ktoś umie pleść, to można zrobić cięciwy do łuku. Co jeszcze?
A co byś zrobił z pęcherza moczowego?
Też o tym pomyślałem. Jeśli ktoś jest wprawnym, nie wiem, czy to można powiedzieć.
Garbarzem?
Może nie garbarzem. Nie wiem, jak się nazywa osoba, która oczyszcza pęcherze, ale jeśli ktoś jest wprawny, umie to zrobić, to może z pęcherza zrobić taki balonik. I tutaj nie mam na myśli tego, że można wykorzystać go później do zabawy, ale widziałem kiedyś na filmie etnograficznym, że wykorzystywany był przy broni, którą rzucano do wody, broń nie tonęła, tylko utrzymywała się dzięki takiemu pęcherzowi pławnemu w tym wypadku na powierzchni wody.
Czyli faktycznie, no dzisiaj dla nas zwierzę to jakby jest tylko źródło mięsa, ale też trzeba tutaj troszkę jakby tych ludzi usprawiedliwiamy, to znaczy faktycznie, kiedy oni jakieś zwierzę zabijali, no to wykorzystywali znacznie więcej niż my. My dzisiaj bardzo dużo ze zwierzęcia to jest odpad, niestety. Natomiast oni, zostawiali kości, no ale nie zostawiali ich, nie? Także nic nie zostawało faktycznie po takim zwierzęciu. I było one mocno przerobione. To też taka ciekawostka fajna pokazuje organizację tej osady, bo po kościach widać, że nie przynoszono na przykład do osady całych zwierząt, tylko raczej już poporcjowane, nie? To tylko konkretne kategorie kości znajduje się na osadzie, co wskazuje właśnie na to, że te miejsca takiej wstępnej tam selekcji, obróbki właśnie tych zwierzyn, one były jeszcze w lesie.
Mogły być na zewnątrz. A jeszcze jeśli chodzi o kości, można powiedzieć taką ciekawostkę, że bardzo często są porozbijane, to co mówiliśmy, że są ślady po konsumpcji. Ale po co rozbijać kość?
Żeby dostać się do szpiku.
No właśnie, teraz raczej nikt albo bardzo mało osób wie o tym, że można zjeść szpik z kości długich, który wydaje się, że jest bardzo pożywny. On ma dużo pozytywnych właściwości i żeby się do niego dostać, właśnie trzeba tą kość rozbić i ślady po takich właśnie zabiegach są uchwytne archeologicznie. To jest ciekawy czas, bo jeśli mówimy o mieszkańcach Półwyspu na Jeziorze Biskupińskim dzisiejszym, mówiliśmy, że zamieszkiwali w okresie przełomu epoki brązu i żelaza. Jest bardzo ciekawa sytuacja, że z badań archeologicznych mamy zarówno ćwiekiele żelazne, brązowe, jak i tutaj niespodzianka, kamienne.
Czyli tak jeszcze epoka kamienia się przeżywa?
Tak, bo wydaje się, że jeśli tylko już jest epoka brązu albo epoka żelaza, no
to wiadomo, pojawiają, wszystko z brązu.
Tak, pojawia się nowy surowiec i z dnia na dzień wszystko jest wykonywane z niego. No nic bardziej mylnego. Zazwyczaj te nowinki technologiczne przybywały do nas z południa, więc czym dalej na północ, tym wszystko było później.
Chociaż tutaj archeolodzy ci na pewno zarzucą, że kultura nordyjska, która była na północy, też była silnie wyposażona w brązy.
Oczywiście ja tutaj tylko tak ogólnie, żeby można było to łatwo zrozumieć, ale wracając do tych siekier, pojawiają się, te na pewno żelazne były wyjątkowo cenne, one były bardzo funkcjonalne, ale rzadkie. W epoce brązu pojawiają się brązowe siekiery. Kiedy tutaj mieszkają ludzie na Półwyspie Biskupińskim, są już całkiem popularne, więc tutaj też znaleźliśmy egzemplarze takich siekier. Ale chciałbym wrócić właśnie do tych kamiennych, które wydają się być super archaiczne. Ale jeśli tak przyjrzymy się im, możemy wywnioskować, że dzięki gabarytom to były naprawdę solidne właściwie topory kamienne o dużej masie, które w porównaniu do tych brązowych siekierek z dosyć cennego surowca i tam z uwagi na oszczędność surowca były małe.
Nie wiem, czy zauważyłeś, że już sam się łapiesz na tym, że o kamiennej mówi się siekiera, a o brązowej siekierka.
Tak, bo siekierki są po prostu małe takie. Mają bardzo wąskie ostrze i można sobie wyobrazić, żeby taką siekierką ściąć.
No tak, takiego... bo tam ostrze ma szerokość ile to będzie? Z 5 cm?
Nawet nie. Myślę, że
dosłownie kilka centymetrów szerokości ostrza.
Maksymalnie 4 centymetry. To proszę sobie wyobrazić, ile trzeba byłoby się namachać, żeby taką siekierką ściąć na przykład duży dąb. Zwłaszcza, że brąz jest dosyć miękkim metalem.
Chyba, że nadpalali to drewno, a siekierka służyła tylko do usuwania tej spalenizny z węglonego drewna.
No ale tak czy inaczej trzeba było się
roboty sporo
namachać. Ale mamy technologię z wykorzystaniem dużych toporów kamiennych, które znane są jeszcze z czasów epoki kamienia, z neolitu. I wiemy, że praca za pomocą tych narzędzi niespodziewanie dobrze idzie i najprawdopodobniej nadal one były wykorzystywane pomimo tych innych surowców. Więc taka ciekawostka, że nie zawsze...
Ale, Albino, nie wiem, czy ty używałeś takiego topora kamiennego, ale mnie zawsze ciekawi jedna rzecz. Wszystkie, które widziałem i które dotykałem, one ostrze nie było takie ostre jak dzisiaj przy siekierach, albo nie wiem, jak mamy nóż na przykład, że jest faktycznie ostre. To jest po prostu krawędź, która jest wyprowadzona, owszem, ale no, palca sobie tym nie przetniemy.
Tak, raczej ona tak miarzy tą tkankę, więc one idealnie sprawdzają się przy drzewie, które jeszcze sobie stoi, żyje, bo jest miękkie, świeże, ale w przypadku drzewa suchego już jest duży problem z obrabieniem tego. Więc być może te kamienne były używane do ścinania świeżych drzew, a te małe siekierki brązowe czy żelazne, które były bardzo do nich podobne, były wykorzystywane później do tych takich bardziej precyzyjnych, można powiedzieć, ciesielskich prac.
Do usuwania gałęzi.
Nie, mam na myśli to, w jaki sposób później trzeba było przerobić taki gruby, długi pień. Trzeba było wyciosać w nim odpowiednie otwory, odpowiedni kształt, który pozwolił na zbudowanie tych wyrafinowanych konstrukcji, które były wykorzystywane przy
budowie. Ja co do tych toporów, to mam taką swoją teorię, nie wiem czy prawdziwą. One mają taki bardzo charakterystyczny pięcioboczny kształt, to znaczy, że z drugiej strony ostrza mamy płaszczyznę, w którą spokojnie możemy uderzać, a jak patrzymy na przykład właśnie na te konstrukcje obecne w Biskupinie, to mimo, że domy i wał obronny były zrobione głównie z okrąglaków naturalnych kawałków drewna, to już podłogi i niektóre elementy konstrukcyjne były z dranic, czyli z drewna, które było połupane albo właśnie w deski, albo w jakieś czworoboczne takie filary, nazwijmy to. I tutaj taki topór by się sprawdził idealnie, nie? Można uderzyć czymś faktycznie w tą tylną jego część, jest płaska, Siekierka taka brązowa. Dokładnie, brązowa siekierka tutaj zupełnie by się nie sprawdziła.
Tak, bo my kojarzymy, że siekiera ma z jednej strony ostrze, dosyć duże, a z drugiej na naturalny obuch. Te siekierki brązowe, czy te pierwsze żelazne, nie miały praktycznie w ogóle takiego.
No właśnie, bo tu konstrukcja obucha zupełnie inna, nie? To znaczy jest siekierki metalowej i kamiennej. Kamienna jest taka chyba bardziej paradoksalnie zbliżona do naszych siekier dzisiejszych. Brązowa. No to już trzeba zobaczyć u nas w muzeum, jak wygląda siekierka tulejkowata. Bardzo ciężko to opisać.
Zapraszamy.
Jeżeli kończąc tak powoli temat wycinki, mówiliśmy też głównie o jeleniach, chociaż ludzie polowali oczywiście na inne zwierzęta, ale jeżeli patrzymy o polowania na jelenie, to mi osobiście robi się tak troszkę smutno zawsze, jak sobie o tym myślę, bo nie wiem, czy zauważyłeś, jaki tam jest paradoks w tym schowany.
Chyba wiem, co masz na myśli. Otóż na jelenie polowano głównie za pomocą strzał wyposażonych w groty z poroża jelenia.
Dokładnie tak.
Taki krąg śmierci, można powiedzieć, że się zamyka w taki sposób.
Ty strzelałeś trochę z takich grotów, nie?
Tak, drodzy Państwo. Tutaj, tak jak mówiłem, że siekierki występowały z różnych materiałów, z grotami strzał jest dokładnie tak samo. Są groty z kości, są groty z poroża, z brązu.
A z krzemienia?
Z krzemienia też, pod koniec epoki brązu, ale
przeżywają się
tak,
jeszcze.
Tak, ale już tak w szczątkowy sposób. No więc wracając do tych grotów z poroża, one są wspaniałe.
No, widać twoje uwielbienie od początku.
Są wspaniałe, są trudne do wykonania, wymagają dużo precyzji, są naprawdę na dzisiejsze standardy estetyczne, są naprawdę świetnie wykonane.
Czyli nawet w takiej brudnej robocie przywiązywali wagę do tego, żeby ten poziom estetyki był wysoki.
No podejrzewam, że poziom estetyki bezpośrednio wpływał na ich funkcjonalność. Jeśli były równo, ładnie zrobione, to dobrze działały. I wbrew pozorom były bardzo zabójcze. Ja miałem okazję przeprowadzić taki eksperyment, pisząc swoją pracę magisterską na temat właśnie takich grotów między innymi, i wykonywałem eksperyment, strzelałem do takich tarcz, które miały odzwierciedlać właśnie tuszę jelenia.
Myślałem, że strzelałeś do zwierząt.
No nie, to byłoby zupełnie nieetyczne, niepotrzebne. Chociaż ta tarcza zawierała w sobie elementy jelenia, na przykład miała naturalną skórę, bo ciężko było znaleźć coś, co by dobrze to odzwierciedliło. I okazuje się, że taki strzał z 20 czy 30 metrów z łuku, takiego jaki był w tamtych czasach, czyli dosyć lekkiego, nie tak mocnego, jak kojarzymy z filmów o Robin Hoodzie, był w stanie niemalże przebić takiego jelenia na wylot, a spokojnie był w stanie naruszyć jego organy, także jeden strzał mógł być w zupełności śmiertelny.
Ja kiedyś czytałem o takiej teorii, że te groty były tak konstruowane, że po trafieniu w cel łamały się i zostawały w tuszy. Też miałeś takie wyniki?
Są różne groty, to nie można ich do jednego worka wrzucić, ale faktycznie większość z tych grotów wykonanych z poroża jelenia jest w kształcie trójkątna, ma zadziory, które już uniemożliwiają czy mocno utrudniają wyjęcie z celu, a dodatkowo ta nasada tego grotu, którą wkłada się do strzały, jest mocno podcięta i faktycznie powoduje to, że w większości przypadków to się łamie. To zdaje się sugerować, że te groty były używane nie tylko do polowania.
Właśnie to było pytanie, które chciałem Ci zadać, że jak się poluje na zwierzę, to raczej nie ma się intencji, żeby strzała ciężko wyszła z niego.
Czasami się ma, bo jeśli jesteśmy świadomi, że to zwierzę ucieknie, dobrze, żeby ono tam...
No tak, ale jest jedno konkretne zwierzę, które na pewno będzie próbowało sobie to wyciągnąć, a mianowicie człowiek.
Tak, więc uważa się, że jedną z intencji wytwarzania takich strzał było stworzenie broni bardzo nieprzyjemnej
dla przeciwnika.
Tak, dla przeciwnika, czyli broni zaprojektowanej do walki. I właśnie te groty były wyjątkowo nieprzyjemne, ponieważ nie dało się ich wyciągnąć bez interwencji, można powiedzieć, chirurgicznej, więc taki osobnik po trafieniu niekoniecznie musiał od razu paść na plecy, ale z walki go to zupełnie eliminowało i w takiej dłuższej perspektywie powodowało bardzo nieprzyjemną śmierć. Tak, wyobraźmy sobie, że taki grot, który raczej nie był czysty, być może nawet wysmarowany jakimiś truciznami, powodował bardzo bolesne i i niemożliwe do zagojenia się.
Używano też grotów brązowych, one też były bardzo małe i też często ciężko było je wyjąć z rany. A brąz pozostawiony w ciele sam z siebie ma już właściwości toksyczne. Zaczyna się to po prostu ta rana psuć, kiedy jest w niej brąz.
Tak, więc ogólnie uważa się, że epoka brązu to czas, kiedy zaczęto projektować broń nie do różnych celów, tylko między innymi broń, która była specjalnie przygotowana do walki z ludźmi.
No tak, kiedyś, jeszcze paręset lat wcześniej, pewnie motyka była bardzo wielofunkcyjna, bo była zarówno narzędziem do obróbki ziemi, jak i pierwszym narzędziem do obrony, a tutaj już mamy wyselekcjonowane do wszystkiego.
Można powiedzieć, że było i zarówno do celów rolniczych, jak i medycznych, bo czasami taka nieoczekiwana trepanacja czaszki odbywała się w polu walki.
O narzędziach walki można by mówić bardzo długo i pewnie wrócimy do tego tematu.
Może całą audycję kiedyś poświęcimy walce i agresji w pradziejach, żeby troszkę odczarować mit tych wyjątkowo pokojowych ludzi, którzy żyli zgodnie z przyrodą.
Częściowo to zrobiłeś, starałeś się tutaj słuchaczom forsować wizję społeczeństwa, które jednak nie żyło w tak sielankowym świecie, jak się okazuje. No był on wypełniony różnymi mniej przyjemnymi rzeczami. Do tematu walki wrócimy w kolejnych audycjach Archeoradia. Dziękuję Państwu za uwagę. Łukasz Gackowski
i Albin Sokoł.
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Dziękuję. Do usłyszenia.
Czy wiesz, skąd znamy metal? Skąd wzięli się rycerze? A może chcesz dowiedzieć się, co robi archeolog i skąd wie, ile lat mają znalezione przez niego zabytki? Słuchaj audycji Archeoradio i poznaj historię naszych przodków. Partnerem audycji jest Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.